Minęła 14.06, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński, który audycję realizuje, i Janusz Młyński, który ją prowadzi. Witamy Państwa ciepło. Dziś w Kulturalnym Lubuskim powiemy m.in. o debiucie literackim Bronisława Pilicha, gorzowskiego malarza i fotografika. Będzie też rozmowa z Katarzyną Mielcarek, laureatką 65. dorocznej wystawy fotografii w Gorzowie Wielkopolskim również, oraz zapowiedź dzisiejszego przedstawienia komedii Szczęściarze w Podzielonogórskim Dąbiu w ramach Lubuskiego Lata Teatralnego. A muzycznie będą nam towarzyszyć jak zwykle polscy wykonawcy. Na początek proponujemy Artura Andrusa. Bronisław Pilich, malarz, fotografik, urodzony w Drezdenku, od roku 1970 mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów artystycznych. Artysta jest członkiem gorzowskiej grupy twórczej Zakaz Parkowania, Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, Poznańskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Twórców Sztuki. Od 2012 roku stawia pierwsze kroki w literaturze. Powstały wtedy krótkie opowiadania i wiersze. W 2019 roku zakończył pracę nad swoją debiutancką powieścią Mucha i ja, która została wydana w czerwcu tego roku. O debiutanckiej powieści z Bronisławem Pilichem rozmawia Izabela Patek.
Jesteśmy w ogrodzie muzealnym Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie, w tych pięknych okolicznościach przyrody, na krzesełkach pod platanami. Rozmawiamy o twojej książce pod tytułem Mucha i ja. Wiem, że wcześniej pisałeś wiersze. Skąd pomysł, by teraz zająć się prozą?
Wiersze to był tylko przypadek. Kilka powstało pod wpływem drobnych emocji i zniknęły. Proza siedziała we mnie zawsze.
Jeśli chodzi o prozę, to starasz się przekazać ludziom swoje historie z życia, czy też dzielisz się jakimiś innymi emocjami, historiami? Co chcesz przekazać czytelnikowi?
Pomysł pisania książki powstał wiele lat temu. On był wtedy dyktowany innymi potrzebami. Jakaś tam potrzeba była wewnętrzna. Później zdarzył się jakiś tam przypadkowy moment w moim życiu i postanowiłem go uwiecznić. Zacząłem pisać. Książkę zacząłem pisać kilka lat temu, później miałem bardzo długą przerwę. Całkowicie zrezygnowałem z pisania, później nagle znowu kolejny impuls spowodował, że w ciągu 6 miesięcy powstała cała książka.
Czy jest konkretny adresat, do którego adresujesz tę książkę? Czy tę książkę powinni czytać faceci, bo jest to historia samotnego faceta, ale do pewnego momentu, czy też kobiety, czytając tę książkę, będą mogły spojrzeć na życie tego mężczyzny oczami właśnie mężczyzn, a nie kobiet, bo kobiety mają inny punkt widzenia niż mężczyźni.
Książka adresowana jest przede wszystkim dla dorosłych. Nie ze względu, że są tam jakieś pikantne scenki, ale słownictwo, którego używamy na co dzień, jest takie, jakie jest. Uważam, że dzieci nie powinny sięgać do tej książki. A z tego, co wiem, to bardziej podoba się kobietom ta książka.
Jednak, tak? Chociaż jednak bohaterem jest mężczyzna.
Tak, ale mężczyzna jest jak gdyby zawsze na celowniku kobiety i jakby nie patrzeć, też jest zainteresowana życiem samotnego faceta. Książka mówi o kilku tygodniach życia Rafała, bohatera tej powieści. I praktycznie mówi tylko o tym, co może się zmienić pod wpływem nieoczekiwanego impulsu.
Ile w bohaterze tej książki jest ciebie?
Jeżeli ktoś mnie zna, bo właśnie takie miałem opinie, to mówią, że słyszą mnie, jak czytają. Tyle, że na pewno duża część jest mnie, ale też jest bardzo dużo wymyślonych cech, których niestety nie posiadam. Zresztą każdy bohater mojej powieści no jest zlepkiem jakby różnych osobowości, które gdzieś tam w mojej historii zaistniały i na potrzeby pisania wykorzystałem to, co pamiętam z różnych relacji z ludźmi.
Malujesz, fotografujesz, piszesz. Ja ciebie kojarzę głównie z fotografiami i zastanawiam się, czy niektóre sceny w tej książce nie są budowane na zasadzie tworzenia pewnych kadrów, tak jak w fotografii?
Tak, tutaj występuje kilka miejsc, które w moim życiu zaistniały. No, oczywiście moja rodzinna miejscowość koło Drezdenka, Trzebicz, pojawia się oczywiście pod inną nazwą. Oczywiście Gorzów, nie dosłowny Gorzów, ale też niektóre fragmenty Gorzowa w jakiś sposób miałem wyobraźni, gdy pisałem pewne scenki. I też jakieś takie miejsca z mojego życia. Mam już ponad 50 lat i tych miejsc trochę było. Nie ma konkretnych nazw miejscowości. Tam pojawia się kilka takich drobnych, ale powieść nie jest umiejscowiona w żadnym konkretnym miejscu.
Tytuł książki: Mucha i ja. Much nie lubimy.
Nie lubimy. Ta mucha jest symbolem czegoś, czego nienawidzimy, zwłaszcza w letni poranek, kiedy chcemy sobie pospać, a mucha pojawia się w pokoju i zaczyna się denerwujące spotkanie z muchą. Musimy wstać i zaczyna się nasze życie. Gdybyśmy nie wstali, można było jeszcze pospać. Coś, co wydarzyło się teraz, nie wydarzyłoby się na pewno. Dlatego mucha jest jakimś motorem do działania. Stało się coś, pojawiła się mucha, zmieniła życie człowieka.
I w tym momencie musimy zakończyć naszą rozmowę, żebyśmy za dużo nie zdradzili, co znajduje się w książce. W jaki sposób można zaopatrzyć się w tę książkę? Gdzie ona jest dostępna?
Na razie książka jest do nabycia tylko u mnie. Książki zostały rozesłane zgodnie z wymogami ISBN-u do 15 najważniejszych bibliotek w kraju. Poza tym przez Facebooka może się ze mną kontaktować i w każdej chwili mogę książkę dostarczyć albo się umówimy jakoś inaczej.
W Nowej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego można wreszcie oglądać 65. doroczną wystawę fotografii, która jest efektem ogólnopolskiego konkursu. Drugie miejsce zajęła w nim Katarzyna Mielcarek, gorzowianka mieszkająca w Barlinku. O budzącym duże zainteresowanie nagrodzonym zdjęciu z autorką fotografii rozmawia Izabela Patek.
W Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego czynna jest wreszcie 65. doroczna wystawa fotografii. W konkursie dorocznym drugą nagrodę otrzymała Katarzyna Mielcarek za zdjęcie pod tytułem Bluszcz. To zdjęcie bardzo się większości osób, zdecydowanej większości, podoba. Jak powstawało to zdjęcie, jaką techniką zostało wykonane, jaka jest tajemnica tej fotografii?
Myślę, że tajemnica tej fotografii jest taka, że człowiek, z reguły artysta, który chce pokazać coś zupełnie innego, miewa takie jakieś dziwne myśli, które go nachodzą. I mi się pojawił taki pomysł, żeby zrobić zdjęcia odrealnione, takie zdjęcia jakby w świecie bluszczu. Pokazać w tym świecie bluszczu pięknego mężczyznę i piękną kobietę, taką, która jakby była nierealna i wychodziła z tego bluszczu, ale przy tym była niesamowicie kobieca. I właśnie popełniłam taką sesję, wykorzystując jako modeli dwóch przyjaciół, znajomych, piękną dziewczynę, która ma niesamowite spojrzenie i to od razu zwróciło moją uwagę, no i też charyzmatycznego mężczyznę. Na tym konkursie pokazałam kobietę, którą ubrałam jeszcze w takie dziwne tiule i oczywiście no tutaj też duży czas postprodukcji zdjęcia, bo oprócz tego, że miałam materiał nagrany właśnie na takiej ścianie bluszczu, gdzie ta kobieta jakby wychodziła, a nie wiem, czy Państwo wiecie, bluszcz też jest traktowany troszkę jako taka trucizna miłości. Bluszcz jest symboliczną rośliną i ona właśnie owita w ten bluszcz w tym swoim cudownym spojrzeniu, o które walczyłyśmy na zdjęciu dobre pół godziny, żeby ona zagrała takie dziwne spojrzenie, takie demoniczne, takie nierealne, ale też takie, które ma mnóstwo seksu w sobie. I też dużo ludzi mówi, że jak ją widzi na przykład na żywo, to ona jest taką myszką, a na zdjęciach ta kobieta po prostu rozkwita. Ona jest niesamowita na zdjęciach.
Jest też takie określenie kobieta bluszcz, czyli taka zła kobieta, oplatająca mężczyznę, wysysająca z niego soki, niszcząca go tak naprawdę i to właśnie ten bluszcz jako symbol takiej toksyczności.
Troszkę w tym jest prawdy i też troszkę chciałam uzyskać jakby taki efekt, dlatego że chciałam pokazać taką kobietę nierealną, ale też niepokorną, taką jakby wychodziła z mgły, ale taką kobietę, która pociąga też jakby takim lękiem, że ona jest taka lekko demoniczna właśnie, że ma w sobie coś takiego wyjątkowego, które może budzić lęk, ale jednocześnie przyciąga. I myślę, że taki był zamiar tego zdjęcia i bardzo się cieszę, że to jury totalnie niezależne gdzieś tam z Poznania, z tego co słyszę.
Nawet z Berlina.
Wśród tylu właśnie zdjęć gdzieś tam, bo to ponoć było prawie 500 zdjęć weryfikowanych, i że gdzieś tam właśnie zauważyli, że w tym zdjęciu jest coś więcej niż zwykła fotografia kobiety.
Od ilu lat należysz, Katarzyno, do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego? Co tobie uczestnictwo w tak szacownym towarzystwie, które ma wspaniałe tradycje fotograficzne? Do tego towarzystwa należał między innymi Waldemar Kućko, tak lubiany przez nas pejzażysta Gorzowa, a także Władysława Nowogórska, czy jeszcze inni wybitni gorzowscy fotograficy. Jak się czujesz w tym towarzystwie? Czego uczy ciebie i do czego dopinguje współpraca z Gorzowskim Towarzystwem Fotograficznym?
Powiem ci, że to jest ciekawa historia, bo ja jestem gorzowianką. Jak jeszcze chodziłam do liceum na Przemysłowej, też działałam w kółku fotograficznym i dla mnie to było coś takiego wyjątkowego. Wierz mi, że ja na przykład miałam lęk, żeby wejść do tej galerii, tam pod tymi schodkami na dół, i żeby wejść tam do tej świątyni fotografii gorzowskiej, która robiła konfrontację ogólnopolską i w ogóle, ja się czułam po prostu niegodna tego i zawsze gdzieś tam prosiłam znajomych, żebyśmy grupą weszli, bo miałam takie jakieś lęki. Wydawało mi się, że tam, wiesz, trzeba być kimś, żeby wejść i obejrzeć te fotografie. I jak już tu zamieszkałam w Berlinku i wróciłam znowu do tej fotografii, to w pewnym momencie poprzez naszego fotografika Andrzeja, który tutaj też jest członkiem GTF-u, spytałam się, czy mogę ewentualnie starać się o członkostwo, no i zostałam przyjęta i potem jak już zaczęłam mieć różnego rodzaju wystawy w Polsce i tutaj w Poznaniu i gdzieś tam w Gryfinie i zrobiłam tą serię zdjęć z aktorką gorzowską, panią Polakiewicz. I też dosyć fajnie była odebrana ta wystawa o właśnie jakby potrzebach kobiety i jej takim porcelanowym charakterze mimo wszystko i tym wnętrzu ważnym takim, który jest niedostrzegany przez innych. Postanowiłam już, że spróbuję. Zostałam przyjęta i teraz nawet jestem już w zarządzie. I myślę, że członkostwo w takiej jednostce jest taką nobilitacją i też jakby powoduje to, że chcesz być coraz lepsza, że starasz się, żeby ta wartość tych zdjęć, jakość była taka coraz lepsza i mobilizuje bardzo. I tam są świetni ludzie, jednak fotograficy z doświadczeniem, dość można podejrzeć na spotkaniach, także ja się bardzo cieszę, że zostałam członkiem tego GTF-u.
I na dodatek kochający starą, klasyczną fotografię, uczący starych technik, jak na przykład ta technika mokrego kolodionu, czy inne stare techniki. Dużo można się dowiedzieć i nauczyć. Co planujesz w najbliższym czasie? Bo myślę, że bardzo mocno inspiruje cię Puszcza Gorzowsko-Barlinecka i ten klimat Barlinka, który jest niepowtarzalny.
Motywem tego, że zamieszkałam w Barlinku, to była właśnie ta bliskość przyrody i oszałamiające piękno. Jeszcze piękno, które pokazała mi Romana Kaszczyc. I jak wróciłam do tej fotografii, to ona właśnie była też takim motorem tego, że oglądała te fotografie i zawsze mówiła: Kaśka, ty je pokaż, ty nie możesz ich trzymać w szufladzie, że ty masz jakąś wrażliwość. I ona mi dała też jakby te skrzydła, że zaczęłam pokazywać na zewnątrz te fotografie. Myślę, że powoli dojrzewam do tego, żeby zacząć albo skończyć może pracę nad albumem o pięknie tego obszaru, tego regionu, tej przyrody. Ale no, z drugiej strony bardzo mnie też inspirują wszystkie tematy związane z człowiekiem. Na początku się bałam, bo wydawało mi się, że jak się robi portret, bo w portrecie według mnie najważniejsze jest zajrzeć we wnętrze człowieka i zobaczyć spojrzenie w oczach i zobaczyć coś więcej niż tylko piękną postać na fotografii. I teraz to mnie coraz bardziej intryguje. Już mam tą odwagę, że mogę ludziom robić te sesje. Kiedyś się bałam bardzo, bo miałam wrażenie, że coś im kradnę, że to jest takie nie wprost. A w tej chwili już myślę, że chętnie też właśnie do tego tematu wracam, ale ten album ciągle mi chodzi po głowie i myślę, że w końcu go zrealizuję i ten album taki autorski o pięknie tego terenu zrealizuję.
Tego ci życzymy.
Kulturalne Lubuskie.
Teraz wakacyjny temat z dreszczykiem. W Muzeum Archeologicznym w Podzielonogórskiej Świdnicy do końca wakacji można oglądać wystawę zatytułowaną Lubuska Jane Doe. Wystawa ilustruje lubuski epizod z czasów wojny 30-letniej, który swój finał znalazł w nowej dzielnicy miasta, czyli w Ochli. Jego materialnym śladem jest grób zielonogórskiej mieszczki odkryty przy leśnej drodze prowadzącej z Zielonej Góry do Ochli właśnie. Znalezione przy szkielecie kobiety monety pozwalają datować pochówek na rok 1631, kiedy to w kronikach miejskich pojawiły się zapiski o epidemii dżumy, która pozbawiła życia 2/3 mieszkańców miasta i ucieczce zielonogórskich mieszczan przed zarazą i rajtarami do pobliskiej Ochli właśnie. O tragicznym losie lubuskiej Jane Doe i o wystawie jej poświęconej opowie kurator wystawy Ewa Przechrzta.
Sprawa jest sprzed kilkunastu lat, z 2002 roku. Wtedy właśnie zupełnie przypadkowo miało miejsce odkrycie. Podczas prac budowlanych właściciel posesji natknął się na coś, co mu wyglądało na jakiś wyjątkowo twardy korzeń. Kiedy to podważył, okazało się, że jest to kość ludzka. Wtedy podejrzewał oczywiście, że nie jest to jakieś takie bardzo odległe czasowo znalezisko, tylko jest to jakiś pochówek żołnierza niemieckiego bądź ofiary morderstwa, no i w związku z tym zadzwonił na policję. Policja, ponieważ te kości wychodziły ze ściany wykopu fundamentowego, dość rabunkowo zaczęła pozyskiwać te kości, żeby dojść do czaszki. Troszeczkę to nam zrujnowało późniejszą pracę, ponieważ zostały przemieszczone nieudokumentowane kości dolnej partii szkieletu. Na szczęście w okolicy kości biodrowych z lewej strony znaleziono monety, duże srebrne monety, na których doskonale było widać wizerunki dawnych władców, którzy byli emitentami tych monet, no i oczywiście daty. No więc kiedy policjanci przeczytali, że są to XVI i XVII-wieczne monety, no to doszli do wniosku, że to raczej jest rzecz dla archeologów. No i od tego się cała sprawa zaczęła. Część szkieletu została wyeksplorowana już metodami archeologicznymi i rozpoczęły się analizy archeologiczne, ale oczywiście największe jakby takie zasługi w interpretacji dała nam analiza antropologiczna. I dopiero kiedy określono, że jest to szkielet kobiety w wieku około 18-19 lat, dało nam to asumpt do tego, żeby cokolwiek na temat tej osoby sądzić. Ale ta sprawa musiała jeszcze długo poleżeć, żebyśmy uzyskali takie efekty jak dzisiaj, bo dopiero niedawno nawiązaliśmy współpracę właśnie z panią Dorotą Lorkiewicz-Muszyńską z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzięki jej pracy, dostępowi do nowoczesnego sprzętu, programów komputerowych udało się tą twarz zrekonstruować. No i jest to rzecz wyjątkowa. Właściwie tego typu rekonstrukcje dostępne są w muzeach tylko w dwóch miejscach, w dwóch muzeach w Polsce, a teraz również w Świdnicy.
Co wiemy o Jane Doe?
Okazuje się, że nie była to młoda kobieta, ale dziewczyna, 16-latka, która miała pewne problemy zdrowotne, nie mówię o tym ostatecznym, który ją zabił, czyli o Junie, ale też zauważono asymetrię szczęki, żuchwy, więc miała nieprawidłowy zgryz. Na zdjęciach z tomografii widać niewyrżnięte do końca zęby. Tak zwany wiek kostny pani doktor Lorkiewicz-Muszyńska określiła na wiek 17 lat.
To są szczątki doczesne tej dziewczyny.
Tak.
Była bardzo niska.
Tutaj akurat w tej naszej rekonstrukcji ułożenia szkieletu Jane brakuje kości stóp. Jej wzrost przyżyciowy wynosił około 155 cm, więc jak na nastolatkę nie była aż taka niska. Z tym, że to ułożenie się troszeczkę różni od tego rzeczywistego. W trakcie eksploracji pracą policji przyglądał się właściciel posesji i tylko dzięki jego przytomności umysłu udało nam się pewną zagadkę wyjaśnić. Właściciel posesji zauważył, że kości udowe i piszczelowe nie były ułożone jedna za drugą, tak jak w przypadku anatomicznego położenia, tylko tak jakby zachodziły na siebie, były ułożone na zakładkę i to sugeruje, że te nogi były w kolanach ugięte i dzięki temu się zmieściła.
Czy to sugeruje, że pochówek był bardzo szybki?
Tak, niewątpliwie. Był to pochówek pospieszny w jakimś podejrzewanym momencie zagrożenia. Również o tym, że to nie była taka zwykła sytuacja, zwykłego pochówku, świadczy też miejsce pochówku. Ona została pochowana w lesie przy polnej drodze czy przy leśnej drodze. W tym czasie zmarłych zdecydowanie chowano na poświęconej ziemi, na cmentarzach przykościelnych. Po drugie, głębokość jamy bardzo zastanawia, a łącząc to z wpisami kronikarskimi, które pojawiły się w latach 30. XVII wieku, taki wpis na przykład z 1631 roku mówi o tym, że Miała miejsce wtedy ucieczka zielonogórzan z miasta do Ochli leśną drogą. Uciekali przed dżumą, której ognisko wybuchło właśnie w mieście, oraz przed żołnierzami, przed bandami, które wtedy grasowały. I właściwie tutaj wielkiej różnicy między tymi dwoma formacjami nie było, bo i żołnierze byli zdesperowani i łupili tych biednych mieszczan. Zresztą nawet takie określenie w kronice się pojawia, że kiedy już dotarli do Ochli, to tą resztkę mieszczan, która zdążyła zbiec i nie zginęła na skutek choroby, to złupili do ostatniej koszuli. Tą kobietę znaleziono z dużą ilością talarów, 11 sztuk. Skąd ona mogła mieć takie pieniądze? Oczywiście jeszcze w takiej grubej monecie. Mogła być to część sumy posagowej bądź cała, ale raczej myślę, że część, bo wartość nabywcza 11 talarów nie była jakaś bardzo oszałamiająca, a sam fakt, że te wszystkie monety były w jednakowej, bardzo grubej monecie, świadczy o tym, że pochodziła z zamożnej rodziny. Na całym terenie działań wojennych, wojny 30-letniej, wspomina się o okropnym, masowym głodzie. W takich czasach zostawienie przy kimś takiej ilości pieniędzy, włożenie go do grobu, na coś takiego pewnie sobie ludzie w tym czasie nie pozwalali.
Podobnie jak teraz.
Myślę, że tak, że ta chęć jakby posiadania pieniędzy była duża. Wtedy to było jeszcze dodatkowo jakby spotęgowane kwestią jakichś takich instynktów, chęci przeżycia. Więc jeżeli nie zdążyli dotrzeć do Ochli i ona zmarła w międzyczasie, no to musiała być to naprawdę jakaś taka bardzo dynamiczna sytuacja.
Przejdźmy do tej części ekspozycji.
W tej części pokusiliśmy się o takie symboliczne zobrazowanie grupy mieszczan, która ucieka właśnie z Zielonej Góry do Ochli. Wzorowaliśmy się tutaj na malarstwie niderlandzkim. Akurat w tym malarstwie z tego rejonu występuje bardzo dużo portretów czy też grup całych takich scenek rodzajowych, gdzie główną rolę odgrywają kupcy, ta właśnie grupa społeczna. Dzięki temu mogliśmy bardzo szczegółowo oddać ich strój, łącznie z detalami. Tytułowa Jane ma zrekonstruowaną suknię według obrazu, jednego z obrazów właśnie malarzy niderlandzkich. To nadaje troszeczkę takiego klimatu, ponieważ głównym przesłaniem tej wystawy nie jest prezentowanie wyłącznie artefaktów archeologicznych, tylko podejście w taki zupełnie inny sposób, poświęcenie tej wystawy konkretnej osobie, która funkcjonowała na naszym terenie, która żyła w Zielonej Górze, która znała te same tereny, co my dzisiaj. No i dzięki antropologom, również specjalistom od programowania możemy dzisiaj spojrzeć tej Jane w twarz, zobaczyć jak wyglądała. Także nawet udało nam się trafić z kolorem włosów, troszeczkę w ciemno właśnie pomyśleliśmy, że może była blondynką i akurat tak rzeczywiście się okazało.
Wystawę Lubuska Jane Doe można oglądać w Muzeum Archeologicznym w Ochli do 31 sierpnia. Dziś w Podzielonogórskim Dąbiu w ramach Lubuskiego Lata Teatralnego Lubuski Teatr zaprezentuje komedię Szczęściarza autorstwa i w reżyserii Tadeusza Kuty, aktora, reżysera od 1991 roku, prowadzącego wraz z żoną Jadwigą, również aktorką, prywatny, działający od tego właśnie czasu teatr w Michałowicach pod Szklarską Porębą. Teatr chyba najdłużej działający z prywatnych teatrów w Polsce po roku 89. Na scenie teatru naszego, bo o nim właśnie mowa, Szczęściarze od wielu lat cieszą się dużym powodzeniem. To samo można powiedzieć o zielonogórskiej inscenizacji tego właśnie tytułu. Za chwilę rozmowa z reżyserem i autorem sztuki, ilustrowana nagraniami fragmentów próby przedstawienia.
Jak wpadłeś na to, żeby pisać sztuki?
Konieczność. Na zapytanie, czasami mam takie pytanie ze strony widzów, którzy przychodzą po spektaklu, mówię o tych widzach, którym się coś podobało, gdzie się śmiali i mówią, panie Tadeuszu, ale jak pan to pisze? Jak to się dzieje? Takie śmiałe, kochany, nie takie rzeczy byś pisał, jakbyś musiał spłacać kredyty. To jest bardzo prosta zasada, po prostu no, prawa autorskie, odkupowanie sztuk i tak dalej są bardzo drogie. Jesteśmy teatrem niedotowanym, niesponsorowanym, w związku z tym szukamy oszczędności wszędzie. Najłatwiej było usiąść i napisać sztukę, na którą się sprzedadzą bilety, za które będziemy mogli żyć i pisać kolejne, tworzyć przedstawienia.
Uczyłeś się tego, czy metodą prób, błędów?
Jeżeli bez skromności mam się wypowiedzieć, to niewiele było błędów. No nie uczyłem się tego, prawdę mówiąc, ale czynię to... Znaczy pierwszy tekst napisałem w szkole podstawowej i w zasadzie od tego czasu, ponad 50 lat piszę. To myślę, że można się wielu rzeczy nauczyć w sposób, doświadczając tego, biorąc pod uwagę, że to potem następuje konfrontacja z widzem, czyli automatyczna weryfikacja tego, czy to jest komunikatywne, czy nie, no to na podstawie tego można doskonalić formę.
I co im powiesz? Żeby szukali kuponu, który jest wart 13 baniek i oddali ci go za flaszkę. Idź, kup to wysypisko. Dwie pary gumowych rękawic.
Czy masz jakąś receptę na napisanie dobrej komedii? Na czym polega komizm?
Komizm polega na tym przede wszystkim, żeby wyprzedzić widza w myśleniu. To znaczy, żeby on się nie domyślił puenty. Człowiek ma taką naturę, że śmieszy go to, co go zaskakuje, prawda? Więc opowiadamy jakąś historię i to musi znaleźć swój finał w zupełnie nieoczekiwany sposób, się po prostu rozwiązać. A jeżeli to jeszcze będzie komiczne, no to się osiąga taki efekt.
Okej, uwaga, Jerzy wchodzi, proszę. No wysypisko byłem. Trasz tak źle? No, wyrzucili kupon do kosza na śmieci, nie dogoniliśmy śmieciarki. Myślałem, że znajdę ten worek ze śmieciami i kupon na wysypisku. Jak to wyrzucili kupon do śmieci? To my sobie tu żyły wypruwamy, a on lekką ręką wywala 13 baniek do kosza.
Nie!
Yes. Kupujemy to wysypisko.
Komedia, zresztą jak dramat, opiera się na dialogu. Najlepiej, żeby te dialogi były błyskotliwe. Tak, uczy mnie życie. Każdy z nas to ma. Wydarza się coś w jego życiu, jakaś sytuacja na ulicy, na przystanku tramwajowym, w sklepie. Ktoś coś zagada, coś się zdarza, prawda? I potem w domu, w myślach to wszystko analizujemy i dopiero tam wiemy, jak byśmy odpowiedzieli, jak zripostujemy, ale to już jest po fakcie. A ja mam ten komfort, że ja to wszystko robię przed faktem, czyli wkładam w usta postaci te odpowiedzi, których moglibyśmy użyć w życiu.
Kup to wysypisko, żeby mi nikt inny się tam nie kręcił i znajdziemy ten kupon.
A kto jego będzie tam szukał?
No chyba nie ja. Pochowałeś nas w ten pastek? To chyba coś może zrobić.
Nie, no to mam się badać w tym szambie.
Nie szambie. Tylko w odpadach komunalnych. Niektórzy z tego żyją.
Wiem. Wylejniemy przeszukiwaczy.
A czego będą szukać?
No kuponu.
I co im powiesz? Żeby szukali kuponu, który jest wart 13 baniek i oddali ci go za flaszkę.
Komedię piszesz, komedię reżyserujesz i w komedii grasz. Te trzy punkty widzenia, czy one się nie kłócą czasami ze sobą?
Potwornie. Potwornie. Szczególnie reżyseria i granie.
Na czym to polega?
No na tym, że gram i mówię tekstem swoim i swoich partnerów. Czasami w sposób bezwiedny ruszając ustami. Niemo dialoguję sam ze sobą, bo jestem również w roli reżysera, czyli gram to, jak oni powinni zagrać, a zapominam o tym, że sam jestem na scenie i to jest bardzo trudne, potwornie trudne.
Tam to było na takim dosyć ostrym tłumaczeniu, a tu chciałem złagodzić, no kurde.
Nie, nie ma żadnego łagodnego, masz to
łamać tekst.
W tym. Łamać, ale inaczej, dobra? Nie analizujemy. Proszę cię tylko, żeby to zrobić po prostu w taki sposób, intensywnie, bez...
Proszę cię.
Dobra? Okay.
Trudno tutaj mówić o poziomach trudności, czy łatwiej jest być tylko reżyserem, czy trudniej jest być reżyserem, będąc aktorem, czy łatwiej. Nie wiem, to zależy, myślę, od osobowości, od tego też, na jakich aktorów, partnerów się trafia. W Lubuskim Teatrze ten zespół aktorski, z którym przyszło mi pracować, współpracować, to jest, nie chcę używać tych górnolotnych, że to zaszczyt, ale to olbrzymia przyjemność i wyróżnienie pracować z takimi aktorami, których profesjonalizm pozwala na normalną wymianę uwag, myśli. Nikt się nie obraża, nikt się nie ocenia.
Troszeczkę intensywnie. Jest rozhisteryzowany. Wiesz, nie wracać do innego domu niż ten, z którego wyszedłem rano. To, to jest stresujące, ja się przywrócę. Musisz zagrać tutaj frustrata, histeryka frustrata, wiesz. Cały czas, od początku to robisz. Wczoraj troszeczkę mi to zgoniło. Kiedy? Przecież ciebie tutaj w ogóle nie ma. Jak to mnie nie ma? Przecież ja tutaj spędzam, żeby to szło intensywnie. Dobrze? Bo wtedy nam się to...
Przeciętny człowiek nie ma świadomości tego, że próba i scena podczas próby jest miejscem, gdzie aktor powinien mieć komfort popełniania błędów. Mało kto to rozumie, więc czasami reżyserzy robią, czy nawet aktorzy, mówią, źle to robisz, źle, nie tak. No, to jest ocena. Można innymi środkami szukać. A wy tutaj w Zielonej Górze jesteście tak otwarci, że nawet jak ja się zapędzałem i mówię, nie tak, to nikt, dobra, no to poczekaj, może to... I szukamy konsensusu, szukamy drogi. I to jest tworzenie. To jest mało tego, że jest mało kłopotliwe i łatwiejsze. To jest, jeszcze jest dużo przyjemniejsze. To jest fajna praca. Po prostu się fajnie pracuje.
Jeszcze raz, żeby zapamiętać tekst i żeby równo wejść tam, gdzie zawsze. Proszę. Pamiętajcie, że mówicie tam, gdzie zawsze w sposób machinalny. Tak, to się tak, wypchnęło. Tak. Proszę bardzo.
Dobra, nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Dobrze? Żeby wybrać 13 baniek, potrzebna jest taczka piasku, w której jest 13 milionów ziarenek. Potem trzeba to jedno ziarenko tam stamtąd jakoś... Wiesz co? Ja nie do końca pamiętam, o co tam chodziło. W każdym razie, na taczkę piasku pożałował kupon, zmiął, wyrzucił do kosza.
Gdzie jest ten kosz? Tam, gdzie zawsze.
Jak zareklamowałbyś widowni tę sztukę?
Chcecie się wyluzować, pobawić, bezpretensjonalnie, szczerze uśmiechnąć. Przyjdźcie do Lubuskiego Teatru, obejrzyjcie Szczęściarzy i stańcie się również ludźmi szczęśliwymi przez te 2 godziny chociażby, jeżeli nie uda się wam wynieść tego szczęścia z teatru. Ale wyniesiecie, ja wierzę w to, że tak. Przyjdźcie po szczęście do Teatru Lubuskiego.
Początek przedstawienia o godzinie 21:00 w oczywiście w Dąbiu, 20 parę kilometrów od Zielonej Góry, a szczegóły, więcej szczegółów znajdą Państwo na ten temat na stronie internetowej Lubuskiego Teatru bądź na fanpage'u tejże instytucji na Facebooku. Felieton Andrzeja Pierzchały dziś o publikacji Grzegorza Kasjaniuka poświęconej fenomenowi zła w popkulturze.
Zło w popkulturze. Rynek muzyczny. To tytuł książki autorstwa Grzegorza Kasjaniuka, która porusza tematykę trudną, kontrowersyjną, acz istotną dla obrazu tak kultury, w sensie najszerszym, wszak tak zwana popkultura jest jej częścią najpopularniejszą ex definitione, jak jej wpływu na życie społeczne, ale też indywidualne w aspekcie duchowości i dylematów i niebezpieczeństw z tym związanych. To też jeśli polecam Państwu lekturę tej książki, której podtytuł brzmi katastroficznie zgoła, krok ku przepaści, fakty i świadectwa, a autor jest dziennikarzem muzycznym z ogromnym doświadczeniem i orientacją w tym środowisku, czy lepiej rynku muzycznym, to żywiąc przekonanie, że warto się tym zagadnieniom przyjrzeć z bliska. Tu cytat. Bo wbrew deklaracjom Rolling Stonesów, muzyka to nie jest tylko rock and roll, ale sposób na życie. Dla wielu również sposób wyboru życia wiecznego, pisze autor. Tym bardziej, że zjawiska tam opisane i udokumentowane licznymi świadectwami na 363 stronach w 29 rozdziałach, wbrew tendencjom do ich lekceważenia, na przykład satanizmu, powinny nam dać do myślenia również w szerszym kontekście, czyli wpływu kultury masowej na nasz rozwój społeczny i indywidualny, duchowy między innymi, o którym wszak od czasów Maxa Webera nikt już oficjalnie wątpić nie śmie. Inna sprawa sprawa, że od jakiegoś czasu mamy pewien kłopot pojęciowy. Na przykład określenie szatan wydaje się dziś archaiczne, a z kolei na przykład zło jest zbyt abstrakcyjne. Popularne zaś powiedzenie, wyartykułowane ongiś przez wielkiego Baudelaire'a w wolnym tłumaczeniu, głosi wszak, że największym osiągnięciem szatana jest wmówienie ludziom, że nie istnieje. Oddajmy zatem głos Kasjaniukowi, który na wstępie tytułem wprowadzenia umieszcza fragment wypowiedzi kardynała Józefa Ratzingera, późniejszego Benedykta XVI, z jego raportu o stanie wiary. Cytuję. Cokolwiek mówiliby niektórzy powierzchownie myślący teologowie, diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej tajemniczą, ale rzeczywistą, osobową, a nie symboliczną realnością. Co więcej, jest on realnością władczą, książę tego świata, jak go nazywa Nowy Testament, który wielokroć mówi o jego istnieniu, złowrogą wolnością przeciwstawiającą się Bogu i panującą nad ludźmi, o czym poucza nas historia ludzkości, ten ogrom powtarzających się nieszczęść, których nie sposób wytłumaczyć działalnością wyłącznie człowieka. Koniec cytatu. O czym zatem jest ta książka? Wobec tego takie króciutkie resume. Satanizm coraz częściej żąda poszanowania dla siebie takich samych praw, jak inne religie, kreując wzorce życia w XXI stuleciu. Popkultura i antykultura stały się muryną czołową, powoli wciskającą magię, satanizm i okultyzm do życia codziennego, sztuki, mody i gier komputerowych. Konsekwentna obecność patologii w mediach skutecznie przyzwyczaja odbiorców do inności, zwolna podmieniając dawną normalność na nową i lepszą. Dawne definicje miłości, wiary i rodziny zostają podmienione przez nowe paradygmaty. Popkultura i lansowane przez nią wzorce hedonizm, egoizm, akceptacja dla pornografii, nieskrępowanego seksu czy kaleczenia ciała to nie element luzackiej mody, tylko taktyka salami, powolnego wciągania zachodniej cywilizacji na złą stronę mocy. Każdy z przytoczonych i udokumentowanych przykładów uzupełniony jest świadectwem nawróconego muzyka ku przestrodze. Na koniec zaś autor, jak przystało na ewangelizatora, rzuca tak zwane koło ratunkowe. Warto zatem przeczytać i przemyśleć, bowiem lektura ta na czas zarazy, który powinien być również czasem refleksji, wydaje się bardziej niż ciekawa. Grzegorz Kasjaniuk, Zło w popkulturze, Rynek muzyczny, wydawnictwo Fronda, Warszawa 2019.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Marcin Kosiński, który realizował audycję, i Janusz Muiński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień o tej samej porze.